Idziemy dalej. Z psalmem 23 jest tak, że ma aż 6 wersetów. Stanęliśmy na pierwszym i właściwie na pierwszych dwóch linijkach. Więc idziemy do trzeciej linijki. Może być? I mamy nadzieję, że damy radę skończyć cały ten psalm. Znalazłem jeszcze jeden psalm, nieapokryficzny, i też chciałbym go przeczytać. Brzmi on tak. To jest dla ludzi XXI wieku, to jest dla nas. Psalm 23 dla zapracowanych. Czy jest ktoś zapracowany tutaj? O, niewielu, to nie wiem, czy czytać. Nie byli szczerzy, tak? Wszyscy. Czytam. Psalm 23 dla zapracowanych ludzi. Pan jest trenerem moim, nie będę się śpieszył. Zatrzymuje mnie i wyznacza mi chwilę cichego odpoczynku. Daje mi dowody stałości. Odbudowuje moją pogodę ducha. Wiedzie mnie ścieżkami efektywności poprzez stałość umysłu. A tym, co mnie prowadzi, jest pokój. Choćbym nawet miał codziennie wiele rzeczy do zrobienia, to się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Wieczność Twoja i ważność Twoja utrzymują mnie w równowadze. Przygotowujesz dla mnie odświeżenie i odnowę pośród wszystkich moich zajęć. Namaszczasz umysł mój oliwą spokoju. Kielich mój pełen radosnej energii przelewa się. Harmonia i efektywność towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i pojadę na wczasy do Dziwnówka. Różne psalmy, tak? Są wokół nas, ale my wracamy do jedynego, prawdziwego, objawionego Bożego Słowa. Więc psalm 23, psalm Dawidowy, Pan jest pasterzem moim. Tu się zatrzymaliśmy, ale musimy iść do trzeciej linijki. A tam jest napisane? Jedna siostra tutaj zna dobrze psalm. Brawo. Niczego mi nie braknie. I drodzy, teraz się zaczyna. Niczego mi nie braknie. Niech każdy powie do kogoś, kto siedzi obok niego, niczego mi nie braknie. Ale tak z wiarą. O wiele lepiej. No i teraz porozmawiajmy przez chwilkę. Słyszałem takie oto stwierdzenie. Czym się różni ewangelista od nauczyciela? Wiadome to jest? Więc słyszałem taką definicję. Ewangelista ma 90% historii, świadectw, opowiadań, 10% nauczania z Biblii. A nauczyciel 90% nauczania z Biblii i 10% jakąś historyjkę powie. Historia, obraz. I ja tak sobie myślę, to jest wielkie zadanie, ponieważ ja generalnie zajmuję się ewangelizacją, ale mam mieć wykłady. I kiedy się przygotowałem, pomyślałem sobie, jak to zrobić, żeby tak to pomieszać, żeby nikt się nie kapnął, jak to naprawdę jest. No i próbujemy, ale teraz trochę będzie też pewnych historii. Więc drodzy, jest powiedziane tak, że niczego mi nie braknie. Ale wierzę, że to jest związane z tym pierwszym objawieniem. Jeśli Pan Bóg jest moim pasterzem, to wtedy niczego mi nie braknie. Bo można wyznawać sobie i wierzyć w cokolwiek się chce. Jeśli to nie jest oparte na Biblii, na Piśmie Świętym i poznaniu Boga, to nic nam to nie da. Ale za każdym razem, kiedy chcemy działać we wierze i wypowiadać słowa wiary, i to jest objawione w Biblii, i Bóg to mówi do nas, i my znamy Boga, tak się będzie działo. Innymi słowy, niczego nam nie zabraknie, niczego nam nie będzie brakować, jeśli Pan Bóg jest naszym pasterzem. Ja słyszałem taką historię, która mówi o Tertulianie. Tertulian był jednym z ojców Kościoła. Bardzo znana postać. I Tertulian wypowiedział bardzo znamienne słowa. Żył w drugim wieku po Chrystusie. I powiedział tak. O chrześcijaństwie, o wierzących ludziach. Istniejemy zaledwie od wczoraj, a już napełniliśmy, i mówi o Cesarstwie Rzymskim, wasze szkoły, wasze miasta i wioski, wasze sądy i wasze urzędy Ewangelią Jezusa Chrystusa. I mówi dalej, nie ma barbarzyńcy i człowieka ze świata cywilizowanego, Cesarstwa Rzymskiego, komu by imię Jezusa Chrystusa nie było wspomniane. I kiedy przeczytałem te słowa, pomyślałem sobie, w 200 lat, bez telewizji, bez środków masowego przekazu, jakie mamy dzisiaj, bez internetu, bez transportu, bez tylu pieniędzy, jak oni byli w stanie w 200 lat całe Cesarstwo Rzymskie napełnić Ewangelią Jezusa Chrystusa. Jak? I jest wiele różnych teorii i odpowiedzi na to pytanie. Jedna z nich brzmi tak. Każdy głosił Ewangelię. Każdy był misjonarzem, ewangelistą. Ale znalazłem też pewną inną odpowiedź. Ci, którzy głosili Ewangelię, ci, którzy byli misjonarzami, ci bezimienni ludzie wiary, modlitwy i działania pierwszych wieków, to byli ludzie, którzy znali Boga, znali pasterza, wiedzieli, kim Bóg dla nich jest i wiedzieli, co jest w jego sercu, że dla niego tak ważne jest głoszenie Ewangelii, że to jest absolutnie ważniejsze niż cokolwiek innego, co możemy zrobić na ziemi. I tu czytamy tak. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, więc pytanie jest takie, czemu mamy tyle problemów? Jeśli niczego mi nie braknie, no to skąd te braki? Odkryłem, że są różnego rodzaju braki. Jest brak faktyczny i brak prawdziwy. Prawda różni się od faktów tym, że prawda góruje nad faktami. Pozwólcie, że to wytłumaczę na przykładzie. Otóż oglądamy reklamy i te reklamy mówią nam, nie masz najnowszego telewizora. Nie masz najnowszego sprzętu elektronicznego. No i właściwie faktem jest, że jest telewizor, ale nie jest płaski. Albo czasami faktem jest, że jest płaski, ale to nie jest jeszcze najnowsza technologia LED, LEDowa. A nawet jest już Full HD i LED i cokolwiek tam, ale nie ma jeszcze trójwymiaru. I oto wygląda sytuacja tak, że my coś mamy i nie brak nam tego, ale poprzez taką nieprawdziwą historię, która mówi, że jednak potrzeba nam jeszcze czegoś nowszego, jeszcze lepszego, jeszcze więcej, mówimy, no ciągle jeszcze tego nie ma. I drodzy, prawda jest taka, że jeśli Bóg jest naszym pasterzem, niczego nam nie zabraknie. Czyli innymi słowy, każde nasze potrzeby w Bogu, w Jezusie Chrystusie są, będą i mogą być zaspokojone. I kiedy czytam ten psalm i kiedy czytam o tym, że niczego mi nie braknie, to odkryłem coś takiego w tym psalmie, że ten psalm nie jest prośbą do Boga, ale deklaracją tego, kim Bóg dla mnie jest. To jest bardzo ważne. Na początku naszej drogi za Bogiem musimy zbudować mocny fundament, kiedy będziemy wiedzieć, kim Bóg jest i co dla nas zrobił. To jest bardzo ważne. Jest taka ciekawa rzecz, kiedy patrzę na wiele różnych książek, widzę wielu różnych poradników. Jak zrobić to? Jak zrobić mądrze to? Jakie podjąć wybory, jak to, jak tamto, a niewiele jest książek na temat Boga, jak poznać Boga. Ludzie tak bardzo nie interesują się tymi książkami, ale raczej poradnikami. Odkryłem coś, że jeśli znamy Boga, coraz mniej będziemy potrzebować różnych poradników. Odkryłem coś takiego, że jeśli surfujemy po tym laptopie, ja tak nazywam, tutaj taki mały sobie wziąłem, netbook, bateria wytrzymuje 3 lata przy codziennym używaniu. Można surfować w każdą stronę i kiedy z tego korzystamy, to drodzy, dzieje się coś niesamowitego. Znamy lepiej Biblię, znamy lepiej Boga i nie potrzeba nam żadnych innych wtedy ludzkich, świeckich poradników. Poznanie Boga. Poznanie Boga jako tego, który ma wszystko dla nas, który może zaspokoić każdą naszą potrzebę. Takie oto pytanie, drodzy. Czym jest chrześcijaństwo? W tym psalmie 23 ja widzę, czym ono jest. Przede wszystkim chrześcijaństwo to nie to, co ja robię dla Boga i staram się dla Niego zrobić, ale to, co Bóg zrobił dla mnie i robi dla mnie codziennie. A ja tylko odpowiadam na Boże działanie, na Boże wezwanie, na Boży głos, to jest moja odpowiedź, i współdziałam z Bogiem. I wiecie co? Inaczej się żyje. Ponieważ wszelkie nasze wysiłki, nasze starania, to może być tylko religijność. Ale kiedy przyjmujemy to, co Bóg zrobił, Jego objawienie, kim On dla nas jest, to, że jest naszym pasterzem i że chce, by niczego nam nie brakowało, niczego nam nie zabraknie, my inaczej planujemy, inaczej się modlimy, inaczej myślimy. Wyobraźmy sobie, kiedy modlisz się i wiesz, że masz tyle braków, to jak się modlisz? Panie, daj. Panie, pomóż. Panie, okaż łaskę. Panie, nie mam i tego, i tego, i tego, a potrzebujemy. Ale kiedy wiesz, że niczego ci nie braknie, to mówisz, Panie, my planujemy robić to. I wierzymy, że nam pobłogosławisz, bo niczego nam nie zabraknie, ty wszystko masz. I we właściwym czasie wiesz, że Bóg jest w stanie spokojnie każdą naszą potrzebę. I kiedy czytam ten psalm i czytam to, że niczego mi nie braknie, to myślę o Noem. Noe był w arce z 7 osobami, 8 osób. Jak długo pływał? Ktoś mówi pół roku. Niektórzy mówią, że dłużej. Prawdopodobnie około roku. Niecały rok. 40 dni padał deszcz. Około roku pływał z wszystkimi tymi zwierzętami. I teraz sobie pomyślmy, ile trzeba było jedzenia dla niego, jego całej rodziny i tych wszystkich zwierząt. W jednej arce. Sporo. I niczego im nie zabrakło aż do dnia, kiedy skończył się potop i wyszli z arki. Co to znaczy? Bóg był dla nich pasterzem, który ich zaopatruje i niczego im nie brakowało. Kiedy patrzymy, naród izraelski szedł po pustynię i pustynię ile? 40 lat. I kiedy tak chodzi po tej pustyni, czy czegoś im brakowało? A możemy powiedzieć, no brakowało im. No nie mieli hipermarketów. No nie było Coca-Coli. No nie było wielu rzeczy, ale czy oni naprawdę faktycznie tego potrzebowali? Nie. Mieli wszystko to, co jest potrzebne dla nich. Biblia, mówiliście 1 Piotra, że Bóg nam dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Więc faktem jest to, że może czasami czegoś nie mamy już, tak jakbyśmy chcieli to mieć. Ale prawdą Bożą jest to, prawdą z Bożego Słowa, że Bóg ma dla nas zaspokojenie każdych potrzeb, wszystkich naszych potrzeb. Drodzy, Bóg jest Bogiem obfitości. Kiedy ja czytam ten psalm, to widzę, że nie brak mi niczego, to znaczy, że Bóg ma wszystkiego pod dostatkiem, tak? Ja myślę, nie. Kiedy czytam ten psalm, to odkrywam coś więcej, że Bóg ma więcej niż potrzebuje. Kilka przykładów ze świata stworzonego. Ile mamy roślin, gatunków roślin w Polsce? Wyczytałem 3000. Po co 3000? Nie wystarczy 10? Byłoby już różnorodnie. No więc mamy roślin 3000 w samej tylko Polsce, a na całej kuli ziemskiej nie wiadomo, bo dopiero odkryli 500 000, ale cały czas odkrywają nowe. Jest 500 000 skatalogowanych, opisanych przez naukowców. Popatrzmy teraz na ptaki. W Polsce mamy 220 różnych gatunków ptaków. W samej Polsce mamy 1400 pajęczaków i teraz uwaga, 30 tysięcy różnych owadów. I to jest tylko w naszym kraju. Jaka obfitość dla Polski, jeśli chodzi o faunę i florę. A popatrzmy na cały glob ziemski. Jest 1,5 miliona różnych gatunków zwierząt opisanych. Ale prawdopodobnie jest jeszcze wiele nieznanych, ponieważ dna mórz, a szczególnie oceanów, nie są zbadane. Do dzisiaj nie wiemy, jakie żyjątka, jakie stwory, jakie zwierzęta, co tam żyje. I kiedy ja o tym czytam i dowiaduję się, i Biblia mówi, że nie brak niczego, sobie myślę, Boże, po co aż tyle? Bo Bóg ma więcej, niż my potrzebujemy. Kiedy patrzę, podnoszę oczy z ziemi, na górę. O, tu się zaczyna kosmos. Tu się dopiero zaczyna. W pewnej książce Johna Pipera, Niech radują się narody, nadrzędność Boga w misjach, wyczytałem oto takie ciekawe słowo. Przeczytam. Naukowcy wiedzą, że światło podróżuje z prędkością 9,45 trylionów kilometrów w ciągu roku. Wiedzą także, że galaktyka, w której częścią jest nasz Układ Słoneczny, ma około 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. Jakieś 945 tysięcy trylionów kilometrów. Jest jedną z około miliona takich galaktyk w optycznym zasięgu naszych najpotężniejszych teleskopów. Szacuje się, że w naszej galaktyce jest ponad 200 miliardów gwiazd. Czytałem o planetach. Niektóre planety mają po 30 księżyców. Ziemia ma tylko jeden. Niektóre po 16 księżyców. I zadaję sobie pytanie, po co tyle gwiazd? Po co tyle Bóg tego wszystkiego stworzył? A tu czytam, że niczego mi nie zabraknie. Jeśli Bóg, który stworzył tak wielką ilość fauny i flory całego wszechświata, wszystkich tych niebiańskich ciał, niebieskich ciał, czyż On nie jest w stanie spokoić każdą naszą potrzebę? Ktoś powiedział tak. Jedna dziewczynka idzie ze swoim ojcem w piękną, gwieździstą noc, patrzą na niebo i ona mówi, tatusiu, jeśli lewa strona nieba tak wspaniale wygląda, jak musi wyglądać ta prawa? Rozumiemy, o co chodzi, tak? Lewa strona jest zawsze ta, gdzie są szwy, gdzie nie jest tak wyraźnie wszystko i dobrze, ładnie, ale prawa jest ta właściwa. Więc jeśli my patrzymy na tą lewą stronę nieba, którą Bóg stworzył i jest tak wielka, wspaniała, jak wielkie jest wspaniałe niebo, które naprawdę Bóg przygotował dla nas. Ale nie będziemy iść w tym kierunku, bo na razie jesteśmy przy psalmie 23. Niczego mi nie braknie. Nie braknie nam słońca, nie braknie nam pogody, nie braknie nam powietrza. Nie braknie nam tak naprawdę niczego. Nie? W Bogu mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Może powiem historię z mojego doświadczenia. Jak poznałem Boga, który mnie zaopatrzył tak, że miałem więcej niż było potrzeba. Byłem kiedyś na misji w Izraelu. I jesteśmy w zborze w Jerozolimie, na nabożeństwie misyjnym. I ktoś wstał, pewien misjonarz, mówi tak. Bóg powołuje mnie do Chin. I wyjeżdżam w następnym tygodniu do Chin. Proszę, byście się o mnie pomodlili. My się modlimy i nagle czuję i słyszę wewnątrz, że Bóg mówi do mnie. Pobłogosław tego misjonarza. No więc sięgam do swojej kieszeni. Wyciągam portfel. Patrzę, a tam jest 100 szekli. Mniej więcej wtedy to było 100 złotych. Szukam głębiej, tam więcej. Jest tylko te 100 szekli, nie ma nic więcej. A Bóg mówi, daj te 100 szekli. Wiecie, jak Bóg mówi, to lepiej być posłusznym. Więc wziąłem kartkę i na tej kartce napisałem na twoją podróż do Chin. Zawinąłem te 100 szekli i po modlitwie mu dałem. Wiesz, to dla ciebie, mówię, niech ci Bóg błogosławi. Zapomniałem o tym całkowicie. Następnego tygodnia byłem w Jerozolimie razem z moją wtedy narzeczoną, Gosią i chcieliśmy coś kupić. I otwieram ten mój portfel i patrzę, nie ma tam żadnych pieniędzy, ale mam wspaniały polski plastik, czyli kartę z Polski. I w Jerozolimie jest wiele banków, więc poszedłem do pierwszego banku, włożyłem kartę, ale zamiast pieniędzy połknęło mi kartę. Więc kiedy mi tę kartę połknęło, trochę się zdenerwowałem, chcę wejść do banku, a tu się okazuje, że już zamknięte, bo się szabat zaczynał. To było w piątek wieczorem. Ale pukam tam, próbuję się jakoś tam dobić i mówię, co to macie za bankomat? Zżarł mi kartę. Mówię, oddajcie. Oni spokojnie, spokojnie, jak się pan nazywa? Mówię, imię, nazwisko. Tak, chwileczkę, przepraszamy pana bardzo, tu jest pana karta. Myślę sobie, co za bank? Tak jakiś mały, nieduży. Wziąłem kartę, idę do centrum Jerozolimy. A szabat już w pełni, wszystko zamknięte. Widzę taki bank, piękne marmury, wysoki taki ten bank, podobny do tych tutaj wieżowców, myślę sobie, tu jest w porządku, tu mają pieniądze. Wkładam kartę, wybijam PIN, znowu mi kartę zabrało. Myślę sobie, no takie miałem dobre zdanie o Izraelu. A ponoć tacy bankowcy. I myślę sobie, Boże, co zrobić? Pieniędzy w portfelu nie mam nic, bo dałem misjonarzowi. I nie mogę wziąć karty, ponieważ karty też nie mam, bo jest w tym bankomacie. A to tak, piątek, wieczór, szabat, cała sobota, czyli szabat, a w niedzielę też banki zamknięte w Jerozolimie, no bo niedziela i dopiero poniedziałek. A my musimy się dostać do Betlejem, ponieważ tam z grupą misyjną mieszkaliśmy gdzieś, nie wiem, 18, 15, 18 kilometrów. I myślę sobie, co robić? I okazało się, że jakaś księgarnia chrześcijańska była jeszcze otwarta, więc szybko poszedłem i spytałem się, przepraszam bardzo, mówię, ja tu jestem na misji w Izraelu, czy moglibyśmy pożyczyć kilka szekli, tam chociaż pięć, żebyśmy mogli mieć na podróż do Betlejem, bo tam mieszkamy. A ta pani była bardzo przejmowana, mówi, tak, nie ma sprawy, proszę bardzo. Ja mówię, zabrało mi tą kartę, ale w poniedziałek wezmę pieniądze i oddam. Ona mówi, nie, takie drobne, to nie ma sprawy. Ja mówię, nie, na pewno oddam. Wróciliśmy do Betlejem. Minęła cała sobota. Minęła cała niedziela przed poniedziałek. Jedziemy, znowu zapożyczone pieniądze do Jerozolimy i we mnie zaczyna się gotować. Serce Polaka, niecierpliwego. Mówi, jak ja przyjdę, jak im powiem, co ja myślę o tym w systemie bankowym, że zbierają karty. Więc przychodzę, cały taki nabuzowany, naprawdę. I mówię, przepraszam panią bardzo, tam za okienkiem, czy może mi pani oddać kartę, bo tu chciałem wziąć w piątek, już 3 dni jestem bez karty, bez pieniędzy. On mówi, chwileczkę, niech pan się uspokoi. Poszła, wyjęła kartę i widzę, że kilka metrów ode mnie stoi, tam z zaladami gdzieś, czy mam moją kartę. I mówię, tak, to moja, pani mi odda. A ona mówi, chwileczkę, muszę wykonać jeden telefon. Ja sobie, jaki telefon, moja karta? Ale ona mówi, takie są zasady. Wzięła telefon, dzwoni, kiedy odłożyła słuchawkę, mówi, pana karta jest nieważna. Wzięła nożyce, przecięła kartę, wrzuciła do kosza i mówi, czy coś jeszcze pan ma do mnie? No nie chciałem powiedzieć, co ja tam sobie myślałem wewnątrz, ale cały chodziłem. I wiecie, wyszedłem z tego banku, taki naprawdę nabuzowany i sobie myślałem, Boże, to ja tu jestem na misji w Izraelu. Boże, to ja Tobie służę, to ja... A może nie powinienem tych pieniędzy wysyłać dla misjonarza, bo to ostatnie pieniądze, kiedy człowiek był na studiach w Polsce, to za 100 zł to mógł żyć naprawdę na zupkach chińskich długo. Mówię, żadnych pieniędzy, Panie, co robić? Co trzeba robić? Modlić się. No i czytam. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I modlę się, Panie, uczyń jakiś cud, by coś się wydarzyło. Dzwonię do banku w Polsce, pożyczam następne pieniądze. Nie udaje mi się dodzwonić. Tam mówią, że nic nie wiedzą, co mogą zrobić. I pamiętam, czytam list do Filipian. A Bóg mój zaspokoi każdą potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Bo niczego mi nie braknie, bo Pan jest moim pasterzem. I z tą obietnicą tak żyję, ale nic się nie dzieje. I byliśmy z grupą, to było 11 osób, taka międzynarodowa grupa misyjna. Byliśmy w Tel Awiwie i po takich działaniach misyjnych czekamy w Tel Awiwie na autobus. Jest pół godziny do odjazdu autobusu i młodzi ludzie mówią, a tu jest obok plaża, możemy się pokąpać? Ja byłem liderem tej grupy, mówię, dobra, ale tylko 15 minut. Więc wszyscy do tego Morza Śródziemnego pływają, a ja siedzę na plaży i myślę, jak Panie, Ty zaspokoisz moją potrzebę. I nagle jedna dziewczyna z Holandii mówi, szybko proszę, niech ktoś zanurkuje, bo zgubiłam swoje okulary. Ja szybko się rozebrałem znowu, jako Polak, że ja i lider grupy i tak dalej. Więc wskakuję, słuchajcie, zanurkowałem i coś złapałem, wyjąłem. Portfel. Naprawdę portfel. Otwieram ten portfel, pieniądze. Francuskie franki. To było jeszcze wcześniej. I te francuskie franki, pamiętam, było kilkaset tych franków, chyba 400 franków, nie pamiętam już dokładnie, ale trochę było tam tych franków i zacząłem myśleć, Boże, Ty jesteś niesamowity. Francja jest po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Ja jestem w Izraelu, w Tel Awiwie. Wiem, Boże, że czynisz cuda, ale aż takie. I kiedy tak suszę te pieniądze, na tej plaży nagle podchodzi do mnie ta dziewczyna z Holandii i mówi tak. Widzę, że masz pieniądze, to właśnie tyle, ile te moje okulary kosztują. Ja sobie mówię, no tak, Bóg wysłuchuje moją modlitwę, odpowiada na moje potrzeby i już ktoś przyznaje się do mojego cudu, do moich pieniędzy. I drodzy, znalazłem coś jeszcze w tym portfelu. Znalazłem taką kartę parkingową. Park, Groove Hotel, imię i nazwisko. Ja myślę sobie, o, to chyba jest kogoś, kto tutaj przyjechał. I wiecie, tam jest taka Riviera, czyli setki hoteli w Tel Awiwie. I tak rozmawiam z moją narzeczoną Gosią i mówię, ale gdzie tu szukać tego Park Groove Hotel? Tu tyle hoteli. A ona mówi, jak to gdzie? O tu. Ja sobie myślę, uczciwą rzeczą jest odnaleźć właściciela i oddać portfel z zawartością. Ale mówię też tak, polskie myślenie mi się włączyło, znaleźne. I myślę sobie, idę do tego hotelu, mało czasu, ale poszliśmy i pytam się, czy taka, taka osoba jest w tym hotelu? A ta pani recepcjonistka mówi, jest, ale teraz jej nie ma w pokoju, jak ma coś pan dla niej, może zostawić w recepcji. No i co było zrobić? Wyjąłem portfel z wysuszonymi pieniędzmi, oddałem wszystko i zapomniałem o tym. A pamiętamy to, że ja nie mam finansów, że cały czas się modlę. Bóg zaspokaja każdą moją potrzebę. No ale gdzie te pieniądze? I teraz muszę jeszcze jedną rzecz ważną powiedzieć. Ponieważ kiedy byliśmy w Izraelu, obok jest takie państwo, nazywa się Jordania. I w Jordanii jest takie znane miasto wykute w skale Petra. I moja narzeczona Gosia mówi tak, jak ja bym chciała tam pojechać do tej Petry. Ona widziała tyle tam slajdów stamtąd, ich tam znajomi tam byli. Ja mówię, jak będziemy mieli pieniądze, to może pojedziemy. Ale mówię, teraz widzisz, to już my nigdzie nie pojedziemy. Nie mamy w ogóle pieniędzy. I drodzy, znalazłem taką kopertę. Koperta była w mojej Biblii. I w tej kopercie były pieniądze. 12 razy więcej niż ja wtedy dla tego misjonarza tam dałem. I była kartka na waszą podróż do Petry. Pojechaliśmy do Petry. Mieliśmy na nasze codzienne wydatki. Mieliśmy o wiele, wiele więcej niż było nam potrzeba, bo Bóg nam pobłogosławił. I jeśli ja czytam, że Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, to ja wiem, co to znaczy. Bo każdy z nas wie, że ma podobne świadectwa, podobne sytuacje w naszym życiu, kiedy Bóg troszczy się o nas, kiedy zaspokaja nasze potrzeby. I czytamy, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. A następny werset, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Jeszcze jedna historia, ponieważ chcę, żebyś mogli zobaczyć taki obrazowy sposób, jak to działa, jak Bóg jest Bogiem obfitości i daje więcej niż nam potrzeba. Mieliśmy mieć taką ewangelizację w miasteczku Łukowie, się nazywa Łuków to miasteczko, 30 tysięcy. O ile wiedziałem, nie było tam żadnego ewangelicznego zboru. Mieliśmy przez tydzień ewangelizację i po tej tygodniowej ewangelizacji za tydzień mieliśmy mieć taką grupę międzynarodową, misyjną, która miała przyjechać na jeden koncert do tego miasta. Rozkleiliśmy już plakaty, rozdaliśmy ulotki i nagle jestem w Domu Kultury i słyszę takie słowa. Ten koncert chrześcijański, ewangelizacyjny za tydzień nie może się odbyć. Mówię, jak to nie może? Są plakaty już. My wszystkich zaprosiliśmy. Są pewne takie układy, takie naciski w mieście. Nie może się odbyć w naszym Domu Kultury. Ja mówię, to gdzie? Może gdzieś indziej? On mówił, może w Siedlcach? 30 kilometrów dalej. Ja mówię, nie, my chcemy w tym mieście, w Łukowie. I oni mówią, nie, tutaj jest po prostu, przepraszamy bardzo, ale niemożliwe. I pamiętam, powiedziałem to młodym ludziom, którzy byli na poprzedniej ewangelizacji w Łukowie i oni mówią tak, my znajdziemy miejsce na ten koncert. Ja sobie myślę, młodzi ludzie, jak oni znajdą to miejsce? To ja muszę tutaj z autorytetem pojechać do jakiegoś dyrektora, do kogoś, coś znaleźć. Jest tylko tydzień do tego i każdy dzień jest na wagę złota, ponieważ nie wiemy, co zrobić. Ta grupa misyjna przyjeżdża z całym wielkim programem ewangelizacyjnym. środę, w środku tego tygodnia, przed ewangelizacją planowaną, dzwoni do mnie telefon i mówi w telefonie damski głos. Jestem dyrektorem sieci sklepów, takich marketów z wykończeniami wnętrz. I słyszałam, że macie chrześcijański koncert, ale potrzebujecie sceny. Ja mówię, tak to prawda. No mówi, my mamy taki piknik z powodu otwarcia naszego hipermarketu i jeśli chcielibyście, to możecie tam wystąpić. Ja mówię, to wspaniale. A pani mówi w telefonie, ale musicie coś wiedzieć, że będziemy rozdawać za darmo kiełbasy. Ja mówię, bardzo dobrze. Ona mówi, ale niech pan jeszcze posłucha, pan nie kończy. Jeszcze będziemy rozdawać kaszanki. Też za darmo. Ja mówię, dobrze. Ona mówi, no ale jeszcze jest jedna rzecz. Mówicie, że to jakieś religijne będzie wydarzenie, a będziemy rozdawać też za darmo piwo. Ja mówię, nam to absolutnie nie przeszkadza. Jeśli tylko możemy mieć scenę i tam mówić o Bogu, mówić o Jezusie i mieć chrześcijański koncert, to jest dobrze. Ona mówi, to przyjeżdżajcie. I dali nam całą scenę i pamiętam, cała wspaniała ewangelizacja, a ludzi o wiele więcej, niż by przyszło do tego domu kultury. Bo Bóg ma więcej niż to, czego potrzebujemy. Wiecie, tyle ludzi w tych wszystkich kolejkach i stoją piwo, kaszanka, kiełbaska, kucyki, jakieś tam dmuchane zabawki dla dzieci, mnóstwo ludzi. Ja mówię, Panie, jesteś wspaniały. Jak Ty przygotujesz ewangelizację, to ja nigdy nie jestem w stanie tak zorganizować. To jest prawda. I drodzy, kończy się ewangelizacja. Wspaniałe poselstwo, wspaniałe tam dramy, pantomimy, właściwie cały chrześcijański taki musical. I na koniec wychodzi młoda chrześcijanka z Norwegii. I kiedy zobaczyła tych ludzi palących, pijących, nie wiem, co w nią wstąpiło, ale takie słowa mówi, i powinniście przestać pić, przestać palić, przestać grzeszyć. A ja ją tłumaczę. I próbuję wyłagodzić i tak dyplomatycznie powiedzieć, jak tylko można, bo myślę sobie, dobrze, nas tu wpuścili, ale co oni powiedzą sobie dalej o nas? Trzeba tak być mądrym w głoszeniu Ewangelii. A ona cały czas, i musi przestać grzeszyć, nawrócić się, pokutować. A ja łagodzę, jak tylko mogę. I kiedy tak łagodzę, jak tylko mogę, patrzę, a ta pani dyrektor nagle wchodzi na scenę z tyłu schodkami. I pastor z Międzyrzeca tam ją złapał na tych schodkach i ściągnął na dół. Ja sobie myślę, lepiej, żebyśmy już skończyli. Dzięki Bogu skończyła to świadectwo. Schodzę na dół, a pastor z Międzyrzeca mówi, pani dyrektor mówi, że prezes tej firmy sieci sklepów chce wyjść na scenę i wam podziękować. Ja mówię, no jak prezes, to oczywiście, gdzie jest prezes? Wychodzi prezes. I mówi, chciałem wam bardzo podziękować. Mówi, super program. Tak się cieszę, że mogłem tak dowiedzieć się więcej o Bogu. Mówi, za tydzień mamy otwarcie hipermarketu w Garwolinie. Może chcielibyście wystąpić. Drodzy, Bóg ma więcej niż to, czego potrzebujemy. Niczego nam nie braknie, niczego nam nie zabraknie. Ta historia jest długa, próbuję ją skróć jak tylko mogę, ale jeszcze coś powiem, ponieważ sytuacja była taka, że ta grupa misyjna jechała z republik nadbałtyckich, Łotwa, Litwa, Estonia, przez Polskę do Francji, z Francji zwracali do Norwegii. I kiedy byli w tych republikach nadbałtyckich, zepsuł im się jeden z samochodów, mieli takie dwa busiki, wydali wszystkie pieniądze na naprawy i modli się do Boga, Bóg dał im słowo prorocze, niech się nie martwią, Bóg zaspokoi ich potrzeby, bo Bóg jest pasterzem. I kiedy byli w Polsce, jesteśmy tam w Łukowie, nagle ten prezes przychodzi do mnie i mówi, chcę rozmawiać z tymi ludźmi, tymi zagraniczniakami. Ja mówię, proszę bardzo. Mówi, ile to kosztuje całe to przedstawienie, cały ten program? A oni mówią, nic. No ja tłumaczę, nic. Mówi, jeśli nic, to czy się nie obrazicie, ja chciałbym złożyć ofiarę. Sięgnął głęboko do... Nie miał portfela, ale miał bardzo dużo taki zwitek, same stówki i dwusetki. I zrobił tak bardzo szybko, kilka tam... Wyciągnął sporą część i mówi, to dla was. I nie wiem, co oni sobie myśleli, ale ja wiem, jakie jest myślenie czasami ludzi. Bogata Francja. A Bóg w Polsce spokojnie tą potrzebę. Bo Bóg ma więcej, niż potrzebujemy. Bo niczego nam nie braknie. Drodzy, coś jeszcze. Otóż Mówię tak, mamy Nowe Testamenty, ale jak je rozdać, ponieważ jeśli zacznę się pytać, to są różne sytuacje, różne ludzie mówią. Więc wpadłem na pomysł bardzo prosty. Mówię, jeśli ktoś chce dostać Nowy Testament, mamy tutaj na scenie. I nagle ludzie z tych kolejek za kaszanką, z kolejek za kiełbasą, z tym piwem rzucili się do sceny. W 3 minuty rozdaliśmy tyle Nowych Testamentów, że ja nigdy tyle nie rozdałem. I kiedy to wszystko się skończyło, cała ta ewangelizacja, my składamy nasz sprzęt nagłaśniający. Widzę, że jakiś inny sprzęt nagłaśniający, takie wielkie kolumny wynoszą i pytam się, a co tu teraz będzie? Ja mówię, teraz będzie dyskoteka. Tak mi się przykro zrobiło, bo tak sobie myślę, my tu mówimy o Jezusie. Rozdajemy Nowe Testamenty, modlimy się o ludzi, a teraz ma być dyskoteka. I zamknęliśmy wszystkie nasze samochody, wszystko spakowaliśmy. W tym momencie, kiedy zamknęliśmy ostatnie drzwi w samochodzie, zaczął padać deszcz. A ludzie pod pachy Nowe Testamenty i dyskoteki nie było, ale Bóg działał. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Chcę powiedzieć, Bóg ma więcej niż mamy. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Kiedy myślę o tych niwach zielonych, to myślę o pięknych zielonych łąkach. Kiedy przyjeżdżają Australijczycy do Polski, to słyszałem, że jest coś, co bardzo im się podoba w Polsce. Zielone drzewa. Że to jest tak zielono, że tak pięknie. Zielony mi się kojarzy jeszcze z nazwą pewnego kościoła. Nie powiem jakiego. Na zielonych niwach pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Z względu na czas powiem szybko. Kiedy stajesz się chrześcijaninem Bożym dzieckiem i kiedy Jezus staje się twoim pasterzem, otrzymujesz za darmo najlepszego GPS-a. Duchowy GPS. I Bóg ciebie prowadzi, gdzie masz iść? Tylko ścieżkami sprawiedliwości. Tylko dobrymi ścieżkami. Choćbym nawet przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną. Wiecie, to w Starym Testamencie jest tak napisane, ale w Nowym Testamencie Pan Jezus kiedy przedpowiedział tak. Jestem światłością świata. A później mówi o nas, wy jesteście światłością świata. Czyli jeśli Jezus jako światłość mieszka w nas i my jesteśmy światłością i my jesteśmy w ciemnej dolinie, co się dzieje? Światło Boże jest w naszej dolinie. Jak potrzebujemy podręcznej latarki, to jest tutaj. Więc nawet choćbyśmy szli ciemną doliną, nie musimy się bać. Drodzy, ja nie wiem jak to jest, ale dopiero się rozkręcam, dopiero się jakoś zaczyna dobrze robić. A tutaj czas już nas goni, tak? 3 minuty. 2,5. 2,5 minuty skończymy. Halleluja. 2,5 minuty skończymy, ale powróćmy jeszcze na te 2,5 minuty do tego psalmu. Tu jest powiedziane, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Słyszałem o takich sytuacjach. Pewien człowiek miał jechać do Ameryki i wszystko sprzedał, co miał, kupił bilet i nie miał już nic więcej, tylko wziął ze sobą tam 2-3 bułki, kanapki, wsiadł na ten statek i płynął. I kiedy tak płynął, skończyło mu się to jedzenie po kilku dniach. A kiedyś płynęło się do Stanów kilka tygodni. I kiedy tak płynął, kiedy był tylko gąk na obiad, czy na śniadanie, czy na kolację, on gdzieś tam chował się, gdzieś w łazience, po cichu, żeby nikt go nie znalazł. Bo tak było głupio i wstyd, że nie ma pieniędzy na jedzenie. Ale po kilku dniach spotyka go kapitan i mówi, proszę pana, czy pan ma bilet na ten statek? Mówi, no mam. Może pan go pokazać? Pokazuje bilet, mówi, proszę pana, w kuchni, kuchmistrz i wszyscy dziwią się, co się z panem dzieje, ponieważ pan się nie pojawia na naszych posiłkach. On mówi, bo mnie nie stać. On mówi, a tu jest napisane, opłacone w bilecie wszystkie posiłki. Czasami w naszym życiu tak jest. Idziemy za Bogiem, ale zadawalamy się, tu krusynka, tam krusynka, o, trochę spadło. Nie. Wszystko jest już zapłacone. Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz, życie swoje kładę za owce. Wszystko dla nas już Bóg przygotował, Bóg nas zapłacił. Jest napisane jeszcze tak, kielich mój przelewa się. O, wyobraźmy to sobie. Czy mogę mieć kielich? Jest. O, siostra pożyczy, dziękuję bardzo. Jak to jest? Jesteśmy w gościach. Raz nam naleją, a później może jeszcze trochę dolać kompotu? No więc leją. I mówimy, o, już pół. Albo, o, dobrze, wystarczy. Ale obraz z psalmu 23 jest taki, że kielich mój przelewa się. Czyli Bóg tak, wlewa błogosławieństwo od naszego kielicha i już widzimy, że 90% jest, 99%, już jest pełno, mówimy, już wystarczy. A Bóg mówi, mam więcej niż potrzebujesz i leje dalej. Mówimy, Boże, już cieknie po ręce, a Bóg leje błogosławieństwo dalej. Już cieknie dalej na ziemię, leje się wokół nas. Mówimy, już wystarczy. A Bóg mówi, kielich twój może być przelewającym się, kiedy ja jestem twoim pasterzem. Niczego ci nie zabraknie. I drodzy, zakończę w taki oto sposób. Poproszę te siostry tutaj. Mogę siostry wziąć? I siostrę też? O, halleluja. Siostry, tutaj czytamy w Biblii tak. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mojego życia. To jest dobroć, to jest łaska. Żeby wszyscy widzieli, ja jestem takim zwyczajnym chrześcijaninem, ale jeśli Bóg jest moim pasterzem, to dobroć i łaska cały czas idą za mną. Tak? Wszyscy powiedzą? Amen. No i zobaczymy, jak się wam, siostry, uda. Cały czas idą za mną. Cały czas idą za mną. Cały czas idą za mną. Dobroć i łaska, ale za mną. Cały czas. I teraz pomyślmy sobie tak. Jeśli Pan jest moim pasterzem, to choćbym chciał uciec od dobroci i łaski, to mi się nie uda. Dziękuję siostrom bardzo, niech siostry usiądą. Ponieważ Pan jest ze mną. Nie wiem, czy możemy to zrobić, ale powstańmy, drodzy. I będziemy się modlić. I drodzy, oto pytanie. Jakiego znasz Boga? Czy Bóg jest twoim osobistym pasterzem? I czy już doświadczasz tego, że niczego tobie nie braknie? Ale jeśli dzisiaj potrzebujesz objawienia Boga jako pasterza, albo objawienia tego, że Bóg ma dla ciebie więcej niż potrzebujesz, Bóg chce ci dać przelewający kielich, Bóg chce ci tak błogosławić, że dobroć i łaska będą ciebie ścigać każdego dnia, gdziekolwiek będziesz. I mówisz, ja chcę żyć w tej rzeczywistości. Chcę prosić ciebie o jedną rzecz. Podnieś rękę przed Bogiem, mówiąc tym, Panie, to ja. To ja chcę, by dobroć i łaska towarzyszyła mi przez wszystkie dni mojego życia. Panie, to ja chcę, aby mój kielich był przelewający. Panie, to ja chcę, abyś ty był moim pasterzem i aby inni to widzieli. Módlmy się razem. Panie, ja dziękuję Tobie za każdą podniesioną rękę. Ja dziękuję za każde serce, które odpowiada teraz na Twoje słowo. I dziękujemy za to, Wszechmogący Boże, że Ty jesteś naszym pasterzem. Panie Jezu, dziękujemy, że jesteś pasterzem, który oddał swoje życie za nas. Dziękujemy, że cierpiałeś za nas, umarłeś za nas i zmartwychwstałeś, abyśmy mieli zbawienie, życie wieczne i abyśmy mieli to życie w cudownej obfitości. Panie, ja modlę się dzisiaj. Daj nam łaskę, abyśmy poznali Ciebie jako naszego pasterza, naszego Boga. Panie, i modlimy się, by Twoja dobroć i łaska były zawsze z nami. I dziękujemy, że nasz kielich będzie zawsze opływał w Boże cudowne błogosławieństwo z nieba. I wszyscy powiedzieli amen, 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 amen.